sytuacji, kiedy się różniliśmy pięknie, nie było sporu ad personam, Tusk był coraz słabszy i oni przegrali wybory. Wielkim błędem było to, od samego początku byłem w personalnym sporze, otwartym personalnym sporze w Ministerstwie Rolnictwa, że KOWR był nadzorowany przez Rafała Romanowskiego i tego zdania nie zmieniłem.
Zawieszonego dzisiaj w prawach członków.
W mojej ocenie to była przyczyna tych wszystkich problemów. Żadnych cwaniaczków, żadnych zielonych stolików, wypalać żelazem nieprawidłowości. Jak się pojawia takie cwaniactwo, natychmiast po prostu wyrzucać.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, to jest program Warzecha Kontra. Dzisiaj ze mną poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Janusz Kowalski.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie pośle. Chciałbym powiedzieć, pan Janusz Kowalski, niegdyś awanturnik polityczny, dzisiaj jeden z bardziej merytorycznych posłów PiS. Taką przemianę w panu zaobserwowałem, przyglądając się pańskiej karierze przez już dosyć długi czas i można powiedzieć, że pański apel, który pan na X-ie opublikował, apel o to, żeby zakończyć wojnę Konfederacji z PiS, przynajmniej na poziomie personalnym, wpisuje się dobrze właśnie w przemianę pańskiego wizerunku.
No przede wszystkim odpowiedziałem sobie na pytanie, dlaczego w 2023 roku przegraliśmy wybory. Pomimo ciężkiej pracy popełnialiśmy błędy i zacząłem od siebie. Jeżeli sam popełniałem takie błędy i były to też błędy głupie, wizerunkowe, niepotrzebne, to ciężką pracą trzeba odzyskać zaufanie wyborców.
Napisał pan tam o tych błędach i chciałem pana zapytać właśnie, jakie tu konkretnie błędy były? No,
w mojej ocenie Prawo i Sprawiedliwość jest formacją, która ma szansę na 40%, jeżeli wróci do swoich korzeni, czyli do źródeł sukcesu z 2015-2019 roku. Oczywiście świat się zmienia, Unia Europejska się zmienia, Polska się zmienia, ale prawica musi być prawicą. Jeżeli prawica idzie zbyt daleko w kierunku tak zwanego mitycznego centrum i staje troszeczkę w rozkroku, no to robi się przestrzeń po prawej stronie. Mamy dzisiaj sytuację, że Prawo i Sprawiedliwość ma po prawej stronie dwie formacje, które mają powyżej 20% w niektórych sondażach, czyli Konfederację, której liderami jest Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak oraz Koronę Grzegorza Brauna. I jakaś część tego elektoratu, szczególnie od Grzegorza Brauna, to jest elektorat byłych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba dzisiaj mieć dla nich ofertę polityczną i starać się, żeby wrócili.
Ale pytałem o te błędy również w kontekście pańskich błędów, bo pan napisał dokładnie, sam w przeszłości popełniłem wiele błędów, więc byłem ciekawy, o jakich błędach
pan
pisze.
To były bardziej błędy wizerunkowe, które zasłaniały w mojej ocenie te rzeczy, które robiłem, bo jako wiceminister aktywów
państwa. Czyli co, że za ostro, za mocno?
Nieraz po prostu niemądrze, to tak trzeba sobie jasno powiedzieć i to jakby zasłaniało też pracę, którą wykonywałem chociażby w Ministerstwie Aktywów Państwowych, przygotowując największą od 20 lat reformę kodeksu spółek handlowych, czy w Ministerstwie Rolnictwa przygotowując ogromną reformę dotyczącą wprowadzenia paliwa E10 na wszystkich stacjach benzynowych, czyli z większą ilością bioetanolu, czy reformę dotyczącą biogazowni. Tam żaden poseł nie był przeciwny tej reformie, ani nawet się nie wstrzymał, co w kampanii wyborczej 2023 roku było ewenementem. No i głupie nieraz wypowiedzi i niemądre potrafią zasłonić jakby prawdziwy obraz. I dzisiaj często spotykam się z taką opinią, o jaki jest pan inny niż ten, którego znamy z mediów. I tak w istocie jest, więc ja swoje muszę można powiedzieć odpokutować i nadrobić i staram się ciężko pracować. Ja uważam, że pokora właśnie i pewnego rodzaju krytyczne spojrzenie na siebie polega też na tym, że potrafi człowiek znaleźć te sobie błędy.
A jakie pańskim zdaniem są przyczyny tego personalnego konfliktu, o którym pan napisał na X-ie? To jest dosyć długi wpis, więc też odsyłamy widzów, żeby w całości się z nim zapoznali. Pan tam sugeruje, żeby przejść na poziom ad rem, czyli dotyczący argumentów, dotyczący merytoryki, odejść od poziomu personalnego, ale na tym poziomie personalnym ten konflikt wydaje się bardzo rozogniony.
Niestety tak i uważam, że z jednej strony szanowny pan prezes Jarosław Kaczyński zasługuje na najwyższy szacunek, jeżeli chodzi o naszych adwersarzy z innych formacji politycznych, tak samo jak i wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, tak samo i sami politycy Prawa i Sprawiedliwości powinni z szacunkiem patrzeć się na fenomen Sławomira Mentzena, który no, ma ofertę dla pokolenia 20-30-latków, do której my tej oferty do tej pory dobrej nie mamy i potrafi zagospodarować tą część polskich emocji. Ale punktem wyjścia jest oczywiście to, co wydarzyło się rok wcześniej, czy przez cały ostatni rok, czyli mniej więcej od połowy 2024 roku do 1 czerwca 2025 roku, no bo jednak 1 czerwca jest game changerem. Platforma Obywatelska, teraz Koalicja Obywatelska miała wszystko. Miało państwo, miało pieniądze, miało instytucje, miało Prawo i Sprawiedliwość bez pieniędzy. Mieli świetnego rzekomo kandydata światowego i Prawo i Sprawiedliwość miało nieznanego kandydata, a pomimo tego Karol Nawrocki wygrał wybory. Nie byłoby tego zwycięstwa, gdyby nie nadzwyczajna mobilizacja z jednej strony oczywiście obozu Prawa i Sprawiedliwości, ale gdyby nie wyborcy również Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna, którzy w tej ostatnim momencie poszli gremialnie, zagłosowali na Karola Nawrockiego.
No tak, pan o tym pisze, tylko to nie wyjaśnia cały czas, skąd się bierze ta personalna zaciekłość również ze strony właśnie pana Jarosława Kaczyńskiego, ale też innych polityków. Tutaj pan też wspomniał w tym wpisie o swojej propozycji paktu senackiego, tak, złożonej jeszcze w czerwcu.
W czerwcu, 2 czerwca,
tak, konsekwencja. Tylko, że ta propozycja paktu senackiego obejmowała również Konfederację Korony Polskiej pana Grzegorza Brauna. No, w ostatnich dniach mieliśmy wypowiedzi polityków PiS, pana Mariusza Błaszczaka, pana Adama Bielana, którzy odżegnują się od jakiejkolwiek współpracy z panem Grzegorzem Braunem, więc czy to nie jest trochę tak, że pana głos jest kompletnie odosobniony w Prawie i Sprawiedliwości?
Ja uważam, że istotą dobrej partii politycznej jest to, że potrafimy ze sobą dyskutować i również otwarcie. To jest otwarty głos, który spotkał się z dużym, ciepłym przyjęciem wewnątrz samego Prawa i Sprawiedliwości, bo zachęcam oczywiście tych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy nieraz naprawdę słusznie, krytycznie patrzą na naszych adwersarzy z Konfederacji, gdzie rzeczywiście też czasami emocje idą za daleko, żeby zrobić krok w tył. Dlatego, że patrząc się na konflikt między Prawem i Sprawiedliwością i Konfederacją, to zyskują dwie formacje. Zyskuje przede wszystkim obóz Donalda Tuska. Wiadomo, że zjada te swoje tak zwane przystawki. Mamy kryzys Polski 2050, ale to i tak nie tłumaczy takiego nagłego wzrostu, którego nie wolno bagatelizować formacji Donalda Tuska, pomimo dramatycznej sytuacji w Polsce, jeżeli chodzi o stan państwa czy stan finansów publicznych. A z drugiej strony jednak radykalnie antysystemowa formacja w postaci Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Z czegoś to się bierze. I teraz, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce wrócić, a ja wierzę w to, że może wrócić do poziomu 40%, no to musi wiedzieć, jaki jest fenomen, że 20% Polaków chce głosować na Konfederację i na partię Grzegorza Brauna, bo tam są nasi wyborcy, ci, którzy odeszli. Dlatego ja zawsze mówiłem, że prawica nie może stawać w rozkroku. W tych fundamentalnych sprawach musimy mówić jednoznacznie językiem konserwatywno-narodowym, nie walczyć o żadne mityczne centrum. Stawanie w rozkroku zawsze kończy się tym, że mamy odpływający elektorat, tym bardziej, że te regulacje unijne i sytuacja geopolityczna powoduje to, że Polacy szukają dzisiaj konkretnych rozwiązań, a nie godzą się na to, żeby byli migranci w Polsce, nie tylko ci nielegalni, ale również legalni. To jest ogromny problem i to jest coś, z czym musimy się jasno zmierzyć. Nie godzą się na to, żeby ustępować Unii Europejskiej. Nie godzą się na politykę Zielonego Ładu, ale nie w takiej warstwie, nazwijmy to retorycznie, tylko realnie to, co idzie, ten cały, można powiedzieć, cała machina nowych podatków, a przecież pan redaktor pamięta, kiedy w 2020 roku mówiłem weto albo śmierć, w ogóle wprowadziłem do debaty publicznej, politycznej to sformułowanie EU ETS, które dzisiaj już w zasadzie każdy wie o tym, że to jest podatek klimatyczny, wtedy na mnie patrzono jak na takiego wariata.
Jeszcze, do tego jeszcze wrócimy, ale może jest tak, że wasz problem z powrotem do 40% nie tylko polega na tym, ale polega również na po prostu wiarygodności.
Tak.
Jeżeli jest tak, że widzę, jak pan Mateusz Morawiecki stwierdza, że chcą nowymi opłatami, podatkami dorżnąć przedsiębiorców, a sam wprowadzał Polski Ład, który dla polskich przedsiębiorców był bardzo trudny, mówiąc najdelikatniej. Jeżeli widzę pański ciekawy, tutaj mamy to, program stworzenia AI Tax, program stworzenia takiego systemu poboru podatków opartego na sztucznej inteligencji, ale no, współautorem tego jest pan Jacek Sasin, który jako żywo kojarzony jest w pierwszym rzędzie z wyborami kopertowymi. Może to jest ten problem. Może problemem jest to stwierdzenie pana prezesa Kaczyńskiego z przysłuchy z października ubiegłego roku, żadnego bicia się w piersi, żadnej ekspiacji. Może to jest cały czas ten problem.
Na pewno kwestia wiarygodności w polityce jest szalenie istotna i w tym sensie Prawo i Sprawiedliwość jest w awangardzie tych partii, które jak mówią A, to dotrzymują słowa, co do zasady. Natomiast oczywiście pojawiły się błędy, szczególnie w tej okresie lat 2019-2023, czyli rozjazd pomiędzy oczekiwaniem wyborczym z kampanii 2019 roku, a faktyczną realizacją, szczególnie na poziomie polityki unijnej, działań rządu Prawa i Sprawiedliwości. I dzisiaj za te rzeczy, z punktu widzenia oczywiście wiarygodności, płacimy przez to, że jakaś część naszego elektoratu poszła do Konfederacji Korona Polska Grzegorza Brauna, uznając, że Prawo i Sprawiedliwość nie zaspokoiło tej potrzeby silnej obrony suwerenności. No bo nie możemy, w mojej ocenie, patrzeć w sposób bezkrytyczny na to, że wprowadzono Next Generation EU, czyli KPO. Po prostu, który przecież był pierwszym podstawowym wyłomem całej konstrukcji Unii Europejskiej. Unia Europejska była finansowana wyłącznie z zasobów własnych jako składki członkowskiej. Nie było podatków na rzecz Unii Europejskiej takich bezpośrednich, a wprowadzenie chociażby plastic tax, czyli każdy, kto dzisiaj kupuje sobie na stacji benzynowej kawę, musi zapłacić ten plastic tax, czyli to jest de facto dochód bezpośredni Unii Europejskiej.
To jest odrębna tam pokazana opłata za ten plastikowy kubeczek.
I to nie trafia do budżetu Rzeczpospolitej, tylko trafia do budżetu Unii Europejskiej.
Myślę, że mnóstwo osób nie ma tej świadomości.
Jestem przekonany, że teraz jak nas wszyscy słyszą, że ten plastik tax, czyli te opłaty za kubeczki, to jest dochód Unii Europejskiej, a nie dochód do budżetu państwa, to się łapią za głowę. Jednak kwestia dania narzędzi eurokratom w postaci warunkowości, która dzisiaj ta zasada i przed tym przecież ostrzegaliśmy 5 lat temu, ma się stać zasadą dotyczącą budżetu, czyli jeżeli realizujesz jakąś politykę praworządności albo zgodnie z wartościami Unii Europejskiej, to dostajesz pieniądze, prawda? A nie zasadę taką, że wpłacamy pieniądze w postaci składki członkowskiej i sobie dzielimy według naszego uznania, według polityk Unii Europejskiej. Czyli widać, że ta koncepcja niemieckiej Unii Europejskiej jako państwa federacyjnego dzieje się na naszych oczach. Co oczywiście nie zmienia faktu, że dzisiaj jesteśmy w przededniu gigantycznego kryzysu, który nastąpi w 2027 roku, bo to będzie gigantyczny kryzys polityczny w Unii Europejskiej.
Ale trochę pan uciekł od mojego pytania. Pytanie, przypominam, dotyczyło tego, czy problem z wiarygodnością to nie jest wasz podstawowy problem, bo nie było sytuacji, w której pan Mateusz Morawiecki chociażby wyszedłby i powiedział: tak, rzeczywiście zrobiłem błąd, podpisując konkluzję w grudniu 2020 roku. Tak, rzeczywiście zrobiłem źle. Widzę teraz konsekwencje tego, co zrobiłem. Są fatalne. Tak, to był mój błąd. No nie było takiego oświadczenia. No,
myślę, że dobrze by było rzeczywiście porozmawiać z Mateuszem Morawieckim na ten temat.
A próbowałem zaprosić pana premiera wielokrotnie.
Ja nie mam problemu, żeby się zmierzyć ze swoimi błędami. Jak popełniałem błędy, to oczywiście jako zwykły wiceminister mogę z nich się tłumaczyć. No oczywiście, ja uważam, i to trzeba sobie jasno powiedzieć, że dla dużej części, a może powiedzieć całości wyborców Konfederacji i Korony Polskiej Grzegorza Brauna, jakaś część moich koleżanek i kolegów jest nieakceptowalna ze względów politycznych. I to mnie bardzo smuci, bo niektórzy niesprawiedliwie, niektórzy dlatego, że rzeczywiście nie wpisywali się w tą, można powiedzieć, politykę suwerennościową, która powinna, można powiedzieć, być przyporządkowana polityce prawicowej. Na pana pytanie, kwestia wiarygodności, oczywiście, że tak. Jeżeli my na przykład chcemy rządzić po roku 2027, i chcemy odzyskiwać poparcie, idąc w kierunku 40%, musimy mieć też założenie, że się tego poparcia nie uda odzyskać. Że będziemy mieć 30, 35, 37, a być może 25, 27, 28. W związku z tym będziemy musieli z kimś rządzić. I fenomen Konfederacji polega na tym, i to do tego również ten wpis jakby w istocie między słowami odnosi się, polega na tym, że Konfederacja może dzisiaj przekonać jakąś część wyborców, którzy nigdy nie zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość, a którzy 15 października głosowali na przykład na Polskę 2050 czy Platformę Obywatelską, oni są zawiedzeni tymi rządami i mogą zagłosować na Konfederację. Szczególnie są to mieszkańcy dużych miast, gdzie rzeczywiście Konfederacja w tym pokoleniu 20-30-latków zyskuje ponadprzeciętne poparcie. I teraz jest proste pytanie dla Prawa i Sprawiedliwości. Czy lepiej, żeby ten wyborca zagłosował na Konfederację, czy żeby zagłosował na, nazwijmy to, obóz Donalda Tuska?
Albo nie poszedł głosować.
Albo nie poszedł głosować. Ja uważam, że gdyby Konfederacja była Prawem i Sprawiedliwością, to bylibyśmy w jednej formacji. Ale skoro różnimy się i mamy różną narrację, mamy też różne wrażliwości, nie ze wszystkimi się zgadzamy. Z tym rzeczywiście, za co dziękuję, Sławomir Mentzen zgodził się, że może na temat tego raportu, czyli raportu, który w istocie ma stworzyć system podatkowy, w którym podatek rozlicza się w czasie rzeczywistym, w telefonie, że przedsiębiorca i każdy może sobie jednym kliknięciem rozliczyć podatek, dlatego że systemy polskiego państwa rozliczają go w systemie rzeczywistym i płacenie podatku jest tak proste, jak zamówienie taksówki przez aplikację. Rozmawiajmy o tym, bo to jest właśnie oferta również dla tych białych kołnierzyków, którzy dzisiaj tracą pracę ze względu na sztuczną inteligencję i ten, można powiedzieć, proces będzie przyspieszał, więc twórzmy takie obszary polskiej gospodarki i zarządzania polskim państwem, żeby była oferta dla tych najlepszych ekspertów w tym obszarze. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby szukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. I innymi słowy, jeżeli chcemy rządzić samodzielnie lub z, można powiedzieć, z partnerem koalicyjnym, no to w moim przekonaniu to jest tylko Konfederacja. To nie jest PSL, które jest partią skompromitowaną, trzyma się nogawki Donalda Tuska i realizuje wszystko z perspektywy polskiej wsi negatywne, głosując za wszystkimi projektami, które uderzają w polską wieś. Już nie mówię nawet o Mercosurze, ale teraz dzisiaj rozmawiałem na temat podatku cukrowego, który wprost uderza w cały przemysł rolno-spożywczy. No, podnosząc podatek cukrowy dzisiaj uderzamy w polskich producentów napojów, uderzamy w producentów, którzy za chwilę będą szukali tańszej oferty cukru, już nie kupować Polski, tylko będą kupowali ten cukier z Mercosuru czy z Ukrainy. Pytanie, czy my naprawdę tego chcemy?
Podatek, który, przypomnijmy, był pod obłudnym pretekstem dbania o zdrowie obywateli.
Dlatego
ale przez PiS.
Ale dlatego ja nie mam żadnego problemu, żeby siąść i w otwartej debacie porozmawiać o błędach, o tym, co się udało, co się nie udało, bo ten nie popełnia błędów, który nic nie czyni. Tylko trzeba mieć tą odwagę. I zgadzam się, że w związku z tym, bo to nie jest kwestia tego, że ja uciekłem od szanownego pana redaktora pytania, tylko że za chwileczkę mamy za półtora roku znowu można powiedzieć, powtórkę z rozrywki, czyli rok 2020, teraz mamy w 2027 roku, czyli nową perspektywę budżetową i znowu będzie wielka debata w Polsce, jaką przyjąć strategię. I dzisiaj Konfederacja i partia Grzegorza Brauna w mojej ocenie przyjmuje tą strategię, która, no, ona jest mi bardzo bliska. No bo to jest dokładnie ten język z roku 2020, czyli nic nie oddajemy suwerenności Unii Europejskiej, bronimy polskich interesów i większość Prawa i Sprawiedliwości też to mówi, ale trzeba być w tym konsekwentnym. Różnica nawet w naszym obozie jest taka, że ja mówię, trzeba zlikwidować EU ETS, czyli unijny system handlu emisjami. Nie tylko dwójkę, ale również jedynkę, która doprowadza do tego, że dzisiaj mamy gigantyczne obłożenie tym podatkiem na poziomie 30-40% kosztów wytworzenia energii elektrycznej i ciepła. Przecież ta energia może być dla polskiego biznesu dużo tańsza, a to powoduje, że cały przemysł energochłonny ma gigantyczne problemy. Cement, hutnictwo, wszystkie branże energochłonne. A niektórzy mówią, nie, spróbujmy to jednak jakoś tam skorelować, może trochę część na inwestycje, może ten... Właśnie nie.
Na razie radykalne... jesteśmy na etapie tego, że pan premier chwali się tym, że z konkluzji ostatniego szczytu Rady Europejskiej ma wynikać, że możliwa jest rewizja daty wejścia w życie ETS 2, czyli z 2027 roku, na przykład na 2020.
Ale tak będzie. Znaczy, chcę jasno powiedzieć. Ja uważam, że to jest pewna pułapka, która się wydarzy. Znaczy, uważam, że eurokratom, bo to nie jest Donald Tusk, eurokratom z uwagi na to, że będą chcieli próbować dopiąć budżet 2027 roku, który jest budżetem radykalnie innym niż dotychczasowe budżety unijne, bo jest budżetem scentralizowanym, w którym władza Brukseli jest największa w historii Unii Europejskiej i to eurokraci będą decydować, na co de facto o polityce gospodarczej każdego z państw członkowskich. W związku z tym mogą chcieć EU ETS 2 przełożyć o jeden rok, żeby dać sobie przestrzeń jeszcze negocjacyjną na rzecz budżetu. I w tym sensie oczywiście Tusk może mieć rację, że wpisując się w tą szemraną politykę niemiecką, najpierw załatwienia budżetu, a potem dojechania nas EU ETS-em 2, będzie przełożono rok. Tylko problem polega na tym, że my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest ten EU ETS 2 z perspektywy całej Unii Europejskiej. Bez EU ETS 2 Unia Europejska jest bankrutem. Oni nie mają dzisiaj pieniędzy, żeby finansować te wszystkie rzeczy, które te długi, które zaciągnęli szczególnie z tak zwanego KPO, czyli Next Generation EU. To są miliardy euro, bo eurokracie popełnili w 2020 roku w czasie szczytu lipcowego, kiedy był budżet przyjmowany i kiedy był właśnie ten pierwszy taki program stworzenia nowych zasobów własnych, właśnie nazywany Next Generation EU, czyli po prostu KPO. I tam zapisali różne te dochody własne, między innymi z EU ETS-u.
Tylko przypomnę, że od 2028 roku roczna spłata kredytu, bo to jest kredyt.
Dokładnie, w całości.
Ma wynosić według różnych szacunków, z takimi ja się spotkałem, od 22 miliardów euro rocznie do aż 35 miliardów euro. Nikt tego do końca nie wie, ile to będzie.
I to, o, właśnie dokładnie to pan powiedział, bo to pytanie z roku 2020, które stawiałem, jest najprostszym pytaniem i na pytanie, na którym nikt nie odpowiedzi. Skoro Polska do roku 2058 pożyczyła, nie mówię nawet, bo KPO składa się z dwóch części, część pożyczkowa i część dotacyjna, ale ta część dotacyjna, zwana dotacjami bezzwrotnymi, jest oczywiście pożyczką wielką. Znaczy my pożyczamy pieniądze spłacone od 2020 roku, spłacane między innymi przez wyższą składkę członkowską o 0,6 punkta procentowego, co w perspektywie roku 2058, kiedy mamy część dotacyjną oddać, to jest około 16-18 miliardów euro z tych pożyczonych 22 miliardów euro z dotacji bezwrotnych. Więc teraz jest pytanie, ile jeszcze musimy oddać w EU ETS-ie, w plastic taxie pieniędzy, żeby spłacić te mityczne 22 miliardy euro dotacji bezwrotnych KPO, tych 100 miliardów złotych. No i problem polega na tym, że jak weźmiemy sobie kalkulator, to nikt kompletnie nie wie, jaki jest koszt KPO. Pan wie? Bo ja tego nie wiem. Ile my zapłacimy za te 22 miliardy? Jakie jest oprocentowanie?
Chciałbym się dowiedzieć.
Bo jeszcze do tego doszło jakieś kamienie milowe, które są całkowicie poza procedurą konstytucyjną i procedurą w ogóle państwową. Nie ma żadnego oprocentowania. Wszyscy mówią, że to jest najlepszy kredyt, to jest najdroższy kredyt, bo z takich prostych obliczeń, kiedy dołożymy wyższą składkę członkowską, plastic tax plus EU ETS, to się okaże, że do roku 2058 Polska może za te 100 miliardów złotych oddać 300 do 500 miliardów złotych, czyli 3-5 razy więcej. Czyli my możemy spłacać, nazwijmy to KPO dla Niemców, Francuzów, Włochów. Ja się z tym nie godzę, bo to są właśnie te koszty, które dzisiaj doprowadzają
tylko,
do kryzysu gospodarczego.
Panie pośle, jak ja pana słucham, no to cały czas mam na końcu języka, ale to przecież wyście weszli w KPO. No przecież to pan Mateusz Morawiecki mówił, że to jest świetny interes. Billboardy były na ten temat. Ile dostaniemy od Unii?
I na ten temat właśnie trzeba i z tym się trzeba dzisiaj zmierzyć. Ja byłem wtedy w Solidarnej Polsce ze Zbigniewem Dobro i głosowaliśmy przeciwko KPO. I teraz, kiedy popatrzymy się na KPO i zobaczymy te koszty i odpowiedzimy sobie na pytanie, jaki jest koszt tego KPO, bo nikt na to nie potrafi. Pani Pełczyńska, pani minister też nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. No to rzeczywiście zobaczymy, gdzie Prawo i Sprawiedliwość jako formacja no jednak powinno odrobić zadanie.
No dobrze,
domowe.
Ale to pan to mówi.
Tak.
Mówi pan oczywiście w taki bardzo dyplomatyczny sposób. Trudno oczekiwać, żeby pan to powiedział inaczej, skoro pan jest z PiS-u. Ale to mówi pan, a ci, którzy przede wszystkim za KPO odpowiadali, tacy jak pan minister Buda, ówczesny minister, czy właśnie pan premier Morawiecki, no nie mówią czegoś takiego jak pan, nawet w najłagodniejszej formie. Nadal obowiązuje narracja, że było to super, myśmy zrobili wszystko świetnie, tylko Unia nas oszukała.
Cóż mogę powiedzieć? No ja mówię jak jest. No, jakby uczciwa polityka polega na tym, że potrafimy spojrzeć na decyzję, które podejmowaliśmy. Jeżeli była to dobra decyzja, ją obronić. Jeżeli była to błędna decyzja, powiedzieć, że jest to błędna decyzja.
No dobrze,
decyzja.
To pomówmy teraz.
I teraz wychodzę do tego mojego wpisu, jeżeli chodzi o tą, można powiedzieć, narrację. konkurujmy o elektorat i spierajmy się ad rem, a nie ad personam. Jeżeli w ciągu ostatniego roku zagrała, można powiedzieć, ta koncepcja, de facto powtórzenie koncepcji Donalda Tuska z roku 2023, który rozpisał na różne role tak zwaną koalicję totalnej opozycji. Czymś innym się zajmowała Polska 2050, czymś innym PSL, czymś innym Platforma Obywatelska. Wspólny mianownik to był antypis. W efekcie te wszystkie formacje zdobyły więcej mandatów w Sejmie i rządzą dzisiaj. No i w związku z tym mądrość nasza polegać musiała na tym, że zwycięstwo Karola Nawrockiego było możliwe właśnie dzięki temu, o czym napisałem pierwszy w marcu 2024 roku, jak wszyscy jeszcze wtedy myśleli, że Krzysztof Bosak będzie kandydatem na prezydenta, którego zresztą bardzo szanuję za konsekwentną również pracę nad swoim narodowym przekazem, ale jednak to Sławomir Mentzen był kluczem do tego, żeby dotrzeć właśnie do tych rozczarowanych wyborców i poszerzyć bazę prawicy. I co się okazało, że 80-90% wyborców Sławomira Mentzena 1 czerwca zagłosowało na Karola Nawrockiego. Co to oznacza? Że jeżeli prawica konkuruje ze sobą ad rem, a nie ad persona. Były 2-3 może przypadki takich jakichś kryzysów, ale ten rok naprawdę wytrwaliśmy. Ja się, panie redaktorze, nie zajmowałem nigdy podatkami. Dlatego założyłem zespół parlamentarny, zespół Proste Podatki. Nawet mnie to wciągnęło, bo zobaczyłem, że nikt się w Prawie i Sprawiedliwości w Sejmie nie zajmuje podatkami. Zgłaszamy mnóstwo ustaw dotyczących podatków. Rzeczywiście wolnorynkowe, co oczywiście wywoływało pewnego rodzaju uśmiech naszych kolegów z Konfederacji, bo oni mówili, mówicie naszym językiem, my chcemy niskich, prostych podatków, a my mówimy niskie, proste i prorodzinne podatki, ale ogrywaliśmy w kilku miejscach również Platformę Obywatelską, tworząc w zeszłym roku kilka koalicji na rzecz nieodrzucenia projektów podatkowych, na przykład dobrych dla inwestorów giełdowych, koalicją Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Polska 2050. No, na tym chyba skuteczność w polityce polega, że się tworzy takie koalicje. I do ostatnie stanie. I teraz w sytuacji, kiedy się różniliśmy pięknie, nie było sporu ad personam, Tusk był coraz słabszy i oni przegrali wybory. Bo gdyby tak nie było, to Rafał Trzaskowski dzisiaj byłby prezydentem i nie byłoby ani PiSu, ani Konfederacji, ani Polskiego Państwa. To jest kluczowe.
Ciekawe i chyba słuszne spostrzeżenie. Zobaczymy, czy pańscy koledzy partyjni wyciągną z niego wnioski, ale ja chciałem zapytać teraz o sprawę, która no, chyba jest dla was dużym problemem, czyli sprawę sprzedaży działki na trasie kolei prowadzącej do CPK. I chciałbym wyjść od takiego filmu, który po kontroli poselskiej trzech posłów Prawa i Sprawiedliwości opublikowało, gdzie oni pokazują umowę notarialną z firmą Daftona, z właścicielem firmy Daftona, kupującym tę działkę. I w tej umowie notarialnej jest stwierdzenie, że w ciągu 5 lat KOWR, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, może odkupić tę działkę po tej samej cenie, za którą ona została sprzedana, czyli to jest niecałe 23 miliony złotych. I mówią, no to przecież jaki jest problem, nie ma pretekstu, żeby nie budować dalej CPK. Ta pseudoafera służyła tylko temu, żeby właśnie wycofać się z CPK. Czyli można to odczytać w ten sposób, że w ogóle właśnie kłopotu nie ma, skoro można tę działkę odkupić, o co tutaj kruszymy kopię. No muszę powiedzieć, że na mnie ten filmik i ten przekaz zrobił bardzo złe wrażenie.
Znaczy, są dwa aspekty. Znaczy, ja akurat jestem, i znowu akurat dotknął pan tematu, który jest dla mnie bardzo jakby osobisty i personalny, bo kiedy zostałem wiceministrem rolnictwa, to już wcześniej prowadziłem kontrolę poselską w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa jako poseł Prawa i Sprawiedliwości. Kontrolowałem agendę, agencję, która była podległa ministerstwu, w którym za chwileczkę sam zasiadłem i tą kontrolę dalej prowadziłem. Bo byłem bardzo krytycznie nastawiony do tego, co robi KOWR w stosunku do rolników, bo nie godziłem się na to, żeby KOWR przedłużał umowy dzierżaw, bo jest prosta zasada. Podmiot otrzymuje w przetargu polską ziemię i ma umowę na okres. 15, 20 lat.
Państwo wielgomasowie byli dzierżawcami tej działki, zanim
kończy się taka umowa. Ziemia powinna wrócić do polskiego państwa, do Skarbu Państwa i zgodnie z procedurami KOWR-u, na przykład przetargi ograniczone czy nieograniczone, bo jest głód ziemi dla polskich rolników. Rolnicy czekają na ziemię, nie mogą się rozwijać, tak jak przedsiębiorcy, potrzebują ziemi i czekają latami na tą ziemię i nagle się okazuje na tydzień czy dwa tygodnie przed zakończeniem umowy dzierżawy. Z różnych powodów umowa jest przy zielonym stoliku przedłużana o, nie wiem, 5, 10, 15, 20 lat. Przecież wszyscy pamiętamy, jak wybuchła sprawa dotycząca protestów rolniczych na zachodnim Pomorzu, gdzie francuskiemu dzierżawcy przedłużono o 28 lat umowę. Wielki błąd. Ja byłem wtedy zwolennikiem tego, żeby ta ziemia trafiła do polskich rolników, wspierałem rolników. I byłem bardzo krytycznie nastawiony do KOWR-u. Wielkim błędem było to, od samego początku byłem w personalnym sporze, otwartym personalnym sporze w Ministerstwie Rolnictwa, że KOWR był nadzorowany przez Rafała Romanowskiego i tego zdania nie zmieniłem.
Zawieszonego dzisiaj w prawach członków.
W mojej ocenie to była przyczyna tych wszystkich problemów. I Anna Gębicka, która bardzo mnie wspierała w tej, można powiedzieć, transparentnej, prostej procedurze, zgodnej z polskim prawem, ziemia wraca do Skarbu Państwa, są przetargi i trafia do rolników. Ustawą, którą w tym dwutygodniowym rządzie zgłosiliśmy, była ustawa o pełnej transparentności, o tak zwanych radach społecznych, które są nagrywane i publikowane, w której to rady społeczne wypowiadają się, złożone między innymi z rolników, wypowiadają się na temat każdej umowy dzierżawy i tego, co dzieje się z polską ziemią. Całkowicie transparentna procedura, żadnego zielonego stolika.
No dobrze, ale panie pośle,
procedura
nie weszła, no to jest wszystko. Rozmawiamy tutaj o rzeczach, które mogłyby się stać.
Ale to są te błędy.
A ja pytam o pana, proszę pana o komentarz do takiej linii. Nie ma problemu, bo w ciągu 5 lat można odkupić po tej samej cenie. No znaczy, tak powiedzieli pańscy koledzy z partyjni.
Chcę jasno powiedzieć, znaczy, sprawa sprzedaży ziemi wydarzyła się i nigdy nie powinna się wydarzyć. Powinna zakończyć się radykalnymi, personalnymi w mojej ocenie decyzjami.
A czy może mi pan wyjaśnić jedną rzecz, której ja kompletnie muszę przyznać nie rozumiem, bo tam jest tak. Pan były minister Robert Telus mówi, że on nic o tym nie wiedział. Wiemy, że spółka CPK próbowała alarmować KOWR w sprawie sprzedaży tej działki i domagała się, żeby jej nie sprzedawać. KOWR mimo to ją sprzedał. I teraz ja sobie jednej rzeczy nie potrafię wytłumaczyć. Przecież wy byliście teoretycznie jednym zespołem, no ludzie z jednej partii. Jak to jest, że prezes spółki CPK nie mógł wziąć za telefon, wybrać numeru do pana ministra Telusa i powiedzieć: Robert, mamy problem, KOWR chce sprzedać tę działkę, spróbuj się temu przyjrzeć, zajmij się tym, bo oni to sprzedadzą, nie będziemy mieli jak wybudować tej kolei. No przecież poza formalnymi kanałami kontaktu są też kanały nieformalne. Chyba macie do siebie numery telefonów. O co tu chodzi?
Nie, ale to być może pan redaktor szanowny, bo byłem bardziej radykalny, nie zrozumiałem tego, co przed chwileczką powiedziałem. Było znacznie gorzej. Znaczy, my byliśmy w jednym ministerstwie, było dwóch ministrów, którzy mieli dwie różne koncepcje na temat, jak miała być zagospodarowana polska ziemia, czyli był Rafał Romanowski, był Janusz Kowalski. Między nami spór był fundamentalny. My nie potrafiliśmy się na poziomie ministerstwa porozumieć. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Jeżeli dzisiaj szukamy praw przyczyny tej całej, można powiedzieć, sprawy, to jest po prostu deficyt zaufania pomiędzy politykami, którzy sprawują służbę publiczną w jednym
ministerstwie. Ale panie pośle, prezes spółki CPK nie mógł wykonać telefonu do ministra rolnictwa?
Tak jak powiedziałem, ja nie wiem, jakie były relacje między prezesem spółki CPK i KOWR-u. Dla mnie sytuacja jest bardzo prosta. Jeżeli jedna agenda polskiego państwa realizuje dużą inwestycję i potrzebna jest ziemia od drugiej agendy polskiego państwa i to po prostu nie działa, no to muszą być radykalne konsekwencje personalne wyciągnięte, bo to jest nie do wytłumaczenia i nie do obrony. Tak samo jak jest, ale też uczciwie trzeba powiedzieć, nie do obrony jest to jest to i w tym sensie moich kolegów bronię, że to, co działo się od tych ostatnich 2 lat, bo również z Anią Gębicką złożyliśmy projekt ustawy, bo takiego poziomu bezczelności jeszcze nie było, żeby aktywny polityk, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł, był dyrektorem KOWR-u, co jest sprzeczne wprost z konstytucją. To jest sprzeczne z konstytucją. Wydaje decyzje administracyjne. No nie ma prawa być zgodnie z konstytucją poseł na innym stanowisku niż sekretarz stanu w danym ministerstwie. Więc te relacje pomiędzy posłem, który jest dyrektorem KOWR, a dzierżawcami, jak widać z ustaleń dziennikarzy Wirtualnej Polski, są daleko i można powiedzieć nietransparentne. I dotykamy tej jednej rzeczy. Ja powiem, ja byłem przedmiotem gigantycznego ataku medialnego. Pierwszy raz coś takiego zobaczyłem, dlatego że byłem zwolennikiem tego, żeby największy polski dzierżawca, który dzierżawił w Polsce w powiecie głubczyckim 10 tysięcy hektarów najlepszej polskiej ziemi, oddał tą ziemię. Niestety w kierownictwie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi u pana Rafała Romanowskiego nie miałem posłuchu w tej sprawie. I to jest praprzyczyna tego kredytu, znaczy tego obniżenia poziomu zaufania. I to jest jeden z elementów naszej porażki na polskiej wsi, bo Polacy to i polscy rolnicy widzieli to, że ta ziemia trafia do rolników. Były protesty. I wszystko było robione to, żeby ta ziemia u tego dzierżawcy zagranicznego funduszu została. Byłem przedmiotem gigantycznego ataku na podstawie materiałów, które były wprost z KOWR-u przez redakcję Newsweeka, przez panią Grochal. Absurdalnego ataku. Tylko dlatego, że broniłem polskiej ziemi. Więc widziałem, jak ten układ medialny funkcjonuje, który w istocie miał konserwować dużych zagranicznych dzierżawców.
Ale czy tak, pan chce powiedzieć, przepraszam, bo tak mi z tego wynika, co pan mówi, że pański partyjny kolega, wiceminister z PiS-u nadawał na pana do Newsweeka?
Wszystkie informacje, które były w Newsweeku, pochodziły z KOWR-u. Wicedyrektorem KOWR-u w moim rodzinnym Opolu był człowiek, którego ostrzegałem, że ma bardzo dobry kontakt z dzierżawcami i że poprowadziłem tam kontrolę poselską, która w sposób jednoznaczny pokazała, że nie działa na rzecz rolników, tylko na rzecz dzierżawców. I proszę, i ostrzegałem, że jest to człowiek tamtej strony. I panie redaktorze, wie pan co? Ten człowiek do dnia dzisiejszego jest wicedyrektorem KOWR-u.
No, ale
pomimo zmiany władzy.
Ale przecież prezesem KOWR-u za waszych rządów był członek PiS.
No i to jest właśnie, i dlatego to jest to, dlaczego my przegrywamy, bo Prawo i Sprawiedliwość musi, i to mówię jasno, otwartym tekstem, wrócić do korzeni lat 2015-19. Żadnych cwaniaczków, żadnych zielonych stolików, wypalać żelazem nieprawidłowości. Jak się pojawia takie cwaniactwo, natychmiast po prostu wyrzucać, a nie tolerować. Właśnie dlatego, że to tolerowano Rafała Romanowskiego, i to mówię otwartym tekstem, dlatego, że przedłużano te umowy dzierżaw, doszło do tej afery, która była aferą Rafała Romanowskiego. I mówię to otwartym tekstem. I nie będę dzisiaj politykiem, który będzie mówił, że tej afery nie było. Była. Natomiast to, co oczywiście wydarzyło się w ciągu ostatnich 2 lat, to jest oczywiście pełna odpowiedzialność Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, przepływy finansowe pomiędzy Kampusem Polska, dziwne spotkania z panem Wielgomasem ze strony KOWR-u. To pokazuje, że jest jakaś sfera, która jest sferą, można powiedzieć, czystych interesów. I dlatego ja jestem zwolennikiem i mówię to, i mam naprawdę pełne przekonanie, że to jest istota właśnie tego, o czym pan redaktor mówi, wiarygodności. Jeżeli ktoś źle pełni swoją służbę publiczną, powinien po prostu być najzwyczajniej z tej służby zwalniany. Jeżeli ktoś nadzoruje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w istocie KOWR staje się Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Zagranicznych Dzierżawców, to powinien być wyrzucany. A dlatego, że krytyka szła z Solidarnej Polski, no niestety część moich kolegów była głucha na te argumenty. I w efekcie jest to, co dzisiaj mamy. Czyli gdyby mnie wtedy posłuchano, to by nie było żadnej afery.
Czyli rozumiem, że jak wyglądało to tak, ponieważ Janusz Kowalski z Solidarnej Polski krytykuje ludzi z PiS, którzy są w Ministerstwie Rolnictwa, tudzież w KOWR-ze, a ponieważ on jest właśnie od Ziobry, to nie będziemy go słuchać, bo tam są nasi i w związku z tym nic nie zrobimy.
To jest właśnie istota, to był właśnie ten kryzys zaufania w całym obozie Zjednoczonej Prawicy, który pomimo gigantycznej pracy moich koleżanek i kolegów, którzy naprawdę w ministerstwach pracowali, nam o coś chodziło, bo często się, w zasadzie w 90% spieraliśmy się o coś. O coś, znaczy o jakąś koncepcję, o jakiś projekt. Te spory były często bardzo barwne, ale była też grupa ludzi, która po prostu uważała, że metka Prawa i Sprawiedliwości to jest wystarczająca metka do robienia dziwnych rzeczy. I ja przeciwko temu protestuję, bo ja nie jestem w polityce po to, żeby robić ważne rzeczy dla Polski, a potykać się, przepraszam bardzo, jakąś umowę dzierżawy czy jakieś cwaniactwo radnego w Biłgoraju, który nadzorował dużą inwestycję autodromu, a którego żona potem wygrywa przetarg na dostawę, czy można powiedzieć wypożyczenie gokardów dla dużej inwestycji, na czym w mojej ocenie traci starostwo. Przepraszam, nie jestem w polityce po to, żeby o takich, przepraszam, cwaniaków się po prostu potykać. I to jest ten moment Prawa i Sprawiedliwości, bo zawsze pan prezes Jarosław Kaczyński w takich sprawach, i tutaj było radykalne działanie, bo od razu zawieszenie 2 naszych kolegów partyjnych, trzeba to wypalać żelazem. Bo Prawo i Sprawiedliwość, jak powstawało 25 lat temu, powstało właśnie jako sprzeciw wobec takiej polityki awuesizacji polskiej prawicy.
A jak długo oni powinni być zawieszeni? Bo to jest, zadałem sobie to pytanie, kiedy usłyszałem o tym zawieszeniu. No fajnie, są zawieszeni, ale właściwie do kiedy?
To nie jest pytanie do mnie, bo gdyby pan się mnie pytał, to moim zdaniem decyzje powinny być radykalne, które oznaczałyby po prostu odcięcie się od tego typu ludzi.
Rzucenie z partii.
Tak. Tak, to jest moje zdanie. Ja tego zdania nie zmienię, bo tego można było uniknąć. Tego można było uniknąć. Wystarczy zobaczyć to, co omówiliśmy w roku 2023-2022. Tych wszystkich problemów można było uniknąć. I to jest istota powrotu Prawa i Sprawiedliwości na poziom 40%. Mówię to jasno. Koniec z tolerowaniem cwaniaków w Prawie i Sprawiedliwości. Na poziomie samorządowym. Ja patrzę się na wielu radnych różnych szczebli. Bo partia Prawo i Sprawiedliwość ma gigantyczną ilość radnych. 90% to są bardzo pracowici ludzie. Ciężko pracują. Świetni samorządowcy, świetni prezydenci czy burmistrzowie. Jak chociażby Jakub Banaszek czy Lucjusz Nadbereżny. Ale jest też grupa cwaniaczków, którzy chcą się prześlizgnąć. Którzy sobie chcieliby dzisiaj robić casting do spółek Skarbu Państwa. W tym sensie jestem wielkim zwolennikiem, naprawdę wielkim zwolennikiem tego projektu Polski 2050. Zabronić aktywnym politykom być w spółkach Skarbu Państwa. Bo sobie myślą, że będą robić sobie casting do tego, żeby potem iść do spółek Skarbu Państwa bez żadnych kompetencji. Nie ma na to zgody. Musimy tą kastowość polskiej polityki, którą w wydaniu Platformy Obywatelskiej widzimy pomnożoną do kwadratu, czy po Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo nie ma dnia, że nie słyszymy o jakimś kolejnym przykładzie. Musimy z tym po prostu walczyć, bo zżeramy polskie państwo, bo trafiają na ważne stanowiska osoby, które nigdy nie powinny pełnić żadnej funkcji publicznej.
O jeszcze jedną sprawę chciałbym pana zapytać, też bardzo ważną dla polskiego państwa, czyli o kwestię tego, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości. Pan minister Żurek opublikował taki wpis na X-ie, gdzie stwierdza, że sytuacje takie jak uchylenie wyroku w Poznaniu przez sąd apelacyjny w sprawie potrójnego zabójcy nie będą się musiały zdarzać, jeżeli pan prezydent podpisze tak zwaną ustawę praworządnościową. No, ta ustawa traktuje łącznie, bez indywidualnego rozpatrywania, grupy sędziów poszczególnych, tak zwanych, jak oni to nazywają, neosędziów. No, oczywiście można tutaj słać gromy na pana ministra Żurka, czy na tych sędziów, którzy się przyczyniają do takiego stanu rzeczy, ale ja bym chciał pana zapytać, jakie pan widzi rozwiązanie? Bo pojawiają się w Prawie i Sprawiedliwości głosy, które mogą wskazywać na to, że jest oczekiwanie jakiegoś rewanżu z kolei na tych, którzy złośliwie bywają nazywani paleosędziami. Czy to jest rzeczywiście wyjście? Teraz jest zamach na neosędziów, to my zrobimy, jak dojdziemy do władzy, jesień średniowiecza, wiadomo z czego, paleosędziów.
Znaczy, dura lex sed lex, twarde prawo, ale prawo. To naprawdę nie trzeba nic innego robić, tylko przestrzegać prawa. Ustawa konstytucyjna, ustawa zasadnicza mówi jasno, że sędzia powołany przez prezydenta jest nieusuwalny. A więc żaden Żurek, żaden Bodnar, żaden Tusk nie może podważyć statusu sędziego, kropka. W związku z tym każdy dzisiaj prawnik, to jest moja ocena i o tym mówię konsekwentnie, każdy dzisiaj sędzia, radca prawny, adwokat, który podważa status innego sędziego, łamie konstytucję. Łamie konstytucję. Ja, gdyby to ode mnie zależało, a myślę, że taki wariant ma szansę być zrealizowany, trzeba to załatwić w ciągu 5-6 tygodni, przyjmując prostą ustawę. Po pierwsze, spłaszczenie struktury sędziów, czyli dawna reforma Zbigniewa Ziobro po to, żeby można powiedzieć, ci obciążeni sędziowie sądów rejonowych nie byli tak obciążeni, żeby była, można powiedzieć, lepsza organizacja sądownictwa. Potem jednolity status każdego z sędziów, żeby kasta nie decydowała o awansie, można powiedzieć, już powołanego sędziego, żeby ta kastowość III RP została wyeliminowana. W tym czasie wszyscy ci, którzy podważali status innych sędziów, czyli złamali konstytucję, przy tej reformie mogą iść do stanu spoczynku, mogą być odesłani do stanu spoczynku.
Czyli tacy jak na przykład pan sędzia Komisarski.
Absolutnie, dokładnie. Pan Komisarski, stan spoczynku, a potem oczywiście postępowania dyscyplinarne i wyrzucenie z zawodu wszystkich tych, którzy podważali status sędziów, odebranie emerytur i tak dalej, z panem Colem na czele i tak dalej, bo ja nic sobie nie godzę, żeby z moich pieniędzy.
W ten sposób się pozbywamy, nie wiem, kilkuset, może ponad 1000 sędziów systemu, który
to nie są już sędziowie.
Tak cierpi to już nie są,
to,
brak.
To już nie są sędziowie, to są politycy, którzy łamali prawo. Znaczy sędzia ma przestrzegać prawa i stosować prawo. Jeżeli jest sędzia, podważa status innego sędziego, co jest niezgodne z konstytucją, przestaje być sędzią. Staje się jakimś politrukiem po prostu, który realizuje jakąś koncepcję, która jest niezgodna z polską konstytucją. To naprawdę mnie nie interesuje, jakie sędzia ma poglądy, bo on nie powinien mieć, można być publicznie, nie może prezentować żadnych poglądów. W tym sensie jestem też radykalny. Zabronić zdecydowanie wypowiadania się sędziów w jakichkolwiek sprawach. W jakichkolwiek wszystkim. Dwa, żadnych stowarzyszeń sędziowskich. Zakaz stowarzyszeń sędziowskich. A już na pewno tych stowarzyszeń, które dzisiaj są jeszcze pokazanie, z czego Justitia była finansowana przez ostatnie lata.
Ale wie sędziowie pan, że są mają też stowarzyszenia alternatywne wobec Justitii.
Ale wszystkie. Nie ma żadnych, można powiedzieć, stowarzyszeń.
Czyli sędziowie... dla konserwatywnych sędziów?
Żadnych, żadnych. Ani wypowiadanie się publicznie. Sędziowie mają się skupić na stosowaniu prawa, na orzekaniu, na swojej ciężkiej pracy, a nie bawieniu się w politykę. Jak chcą być politykami, to niech idą, niech zapisują się do Prawa i Sprawiedliwości czy do Platformy Obywatelskiej. Proszę, proszę uprzejmie. Natomiast nie ma miejsca tam na politykę. I teraz wszyscy ci sędziowie, panie redaktorze, to nie jest rewanżyzm. To jest po prostu stosowanie prawa, którzy podważali status sędziego. Wszyscy ci adwokaci, z szefem polskiej adwokatury na czele, który podważał status sędziego, absolutnie moim zdaniem trzeba otworzyć im drogę kariery poza zawodem, który do tej pory pełnią, bo podważyli zaufanie do tego zawodu, bo podważyli status sędziego, bawili się w politykę, rozwalali polskie państwo, rozwalali DNA polskiej suwerenności. Jednym ruchem można oczyścić wymiar sprawiedliwości. Oczywiście ma pan rację, że to będzie oznaczało ubytek i trzeba sobie jasno powiedzieć, przez pewien czas będzie kryzys w sądownictwie, ale jestem przekonany, że przez spłaszczenie struktury sędziów, przez doprowadzenie do tego, że sędziowie będą mniej obciążeni pracą ci rejonowi, a ci, którzy byli nad nimi, w końcu zaczną pracować, a nie zajmować się polityką. Poprzez właśnie wprowadzenie, bo tak jak mówimy o systemie podatkowym, sztucznej inteligencji, jaki jest problem, żeby wprowadzić wszystkie te mechanizmy w polskim wymiarze sprawiedliwości? Jaki jest problem, żeby dokonać pełnej elektronizacji i doprowadzić do tego, że sztuczna inteligencja pomaga, jeżeli chodzi o dostęp do akt, jeżeli chodzi o informatyzację, jeżeli chodzi o elektronizację. To naprawdę nie jest problem. Dzisiaj cały czas setki ton papierów jest drukowane, kserowane, przesyłane. To jest kompletnie bez sensu. Naprawdę możemy wejść na taki poziom nowoczesnego państwa, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Ale i dlatego był kongres programowy Prawa i Sprawiedliwości, żeby przygotować się do takiego rozwiązania i do tej, można powiedzieć, polityki, którą rzeczywiście pokazał Donald Trump, żeby być od pierwszego dnia gotowy z naszymi rozwiązaniami. Nie zastanawiać się, co chcemy zrobić, tylko mieć te główne rozwiązania już gotowe.
Teraz pytając pana o wymiar sprawiedliwości, usłyszałem odpowiedź, która przywodzi mi na myśl tego dawnego Janusza Kowalskiego, radykała.
A czy to jest radykalne? Panie redaktorze,
no, wydaje mi się, że dosyć radykalny pomysł na wyrzucenie kilkuset sędziów z wymiaru
sprawiedliwości. Ale pan się jakby podchodzi do tego tak w sposób spokojny, że sędzia, który podważał status innego sędziego, na przykład ten, który no de facto uniewinniał mordercę trójki dzieci czy zgwałconej dziewczynki, on nadal ma być sędzią? Dlatego, że sobie wymyślił, że jest jakaś kategoria neosędziów, kiedy takiej kategorii nie ma? Czy to jest radykalne, panie redaktorze? Radykalne by było to, gdybym chciał iść w postępowania nie tylko dyscyplinarne, karne i tak jak to jest w Niemczech, bo w Niemczech przecież karnie mogą sędziowie odpowiadać, iść w tym kierunku. Natomiast ja uważam, że to wcale nie jest radykalne. To jest po prostu zwykła ludzka przyzwoitość, przywrócenie stanu zgodnego z prawem. A jak pan, panie redaktorze, chce z tymi ludźmi funkcjonować w ramach jednego, można powiedzieć, środowiska sędziowskiego, kiedy oni podważali status sędziów, uważając, że to jest w porządku, kiedy bawili się w politykę?
Jako ciekawostkę na koniec naszej rozmowy powiem, że właśnie argument z postępowania karnego wobec sędziego w Niemczech, dokładnie, jeśli dobrze pamiętam, w Magdeburgu, był jednym z tych argumentów przytaczanych przez obronę tego Ukraińca, Wołodymyra Rzet, który nie został wydany ostatecznie Niemcom przez polski sąd. Tam się dokładnie pojawiła taka sprawa. Chodziło o wyrok wydany przez sędziego rodzinnego na temat obowiązku robienia badań i noszenia maseczek przez dzieci w jednym z przedszkoli. No i wymiar sprawiedliwości doszedł do wniosku, że ten sędzia przekroczył swoje uprawnienia, bo jako sędzia rodzinny nie miał prawa podważać decyzji administracyjnych i tenże sędzia wylądował przed sądem. ale rozumiem, że panu taki system by się podobał.
Znaczy, mi się podoba taki system, w którym sędziowie zajmują się orzekaniem, patrząc, i to jest naprawdę uczciwe patrzenie się w kontekście tego, co pan pyta o wiarygodności. Kiedy pamiętam największy błąd, bo to był błąd, bo Polacy, nasi wyborcy pytają się, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego wyście nie zrobili reformy wymiaru sprawiedliwości? Rok 2007, czyli weta prezydenta Andrzeja Dudy. 2017, weta prezydenta Andrzeja Dudy, który zatrzymał reformę Zbigniewa Ziobro, a potem nie miał czasu, bo to jest największy zarzut w stosunku do Andrzeja Dudy, bo przecież widziałem to współpracując z Zbigniewem Ziobro. Nie miał czasu, żeby spotkać się z ministrem sprawiedliwości i powiedzieć, zmieniamy ten przepis, tak powinno być, dokończmy to, a spotykał się między innymi z Ursulą von der Leyen, eurokratami. Niektórzy jeździli do Brukseli i negocjowali ustawy sędziowskie. Chociaż Bruksela nie ma żadnej kompetencji w zakresie sądownictwa. I to jest między innymi również przyczynek, dlaczego dzisiaj wielu wyborców prawicy głosuje na Konfederację i Koronę Polską. Nie wolno takich rzeczy robić. Po prostu nie wolno takich rzeczy robić. Mówię to jasno, publicznie. Nie wolno takich rzeczy robić, bo przez to właśnie doprowadzaliśmy do słabości polskiego państwa, że nie potrafiliśmy własnym państwem zarządzać na polskich warunkach.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem w programie Warzecha Kontra był pan Janusz Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Łukasz Warzecha, kłaniam się państwu. Do zobaczenia.
Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.